kiedy kończymy ekspozycję listu apostoła Pawła do Tytusa i jednocześnie ekspozycję wszystkich trzech listów tak zwanych pasterskich, czyli pierwszego do Tymoteusza, drugiego do Tymoteusza i właśnie Tytusa. Te dwa pierwsze robiliśmy wcześniej, jedną w formie kazań, pierwszy list, drugi w formie studium, które mieliśmy w czasie pierwszego lockdownu i pandemii, a teraz już dotarliśmy do końca. I zakończenie, jak to czasami bywa, jest pewnym podsumowaniem, a jednocześnie takimi ostatnimi uwagami, które jeszcze przychodzą autorowi na myśl. Może nie jakieś kluczowe, bardzo najważniejsze, żeby o nich dużo pisać, ale on wie, że już kończy i mówi, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Więc ta końcówka, ten fragment, który za chwilę przeczytamy, to nie jest tylko jedna myśl, jeden argument, który on rozwija. Jest tam przemieszane kilka, które niektóre rozpoczynał na początku listu, omawiał przez cały, chociaż nie jest długi, bo tylko trzy rozdziały, a teraz konkluduje. Gdybyśmy mieli pokusić się o powiedzenie, jaka jest główna myśl listu apostoła Pawła do Tytusa, to jej treść, czy tą główną myśl, główne przesłanie można by ująć następująco, że zdrowa nauka o Bożej łasce prowadzi do pobożności. Zdrowa nauka jest w ogóle tematem, który przewija się przez wszystkie pasterskie listy. Tutaj zdrowa nauka z podkreśleniem o Bożej łasce prowadzi do pobożności i to spotykamy już w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału, a później tylko apostoł Paweł to sukcesywnie rozwija. List ten mówi nam też o tym, że wypełnianie naszych chrześcijańskich obowiązków, które często nazywa dobrymi czynami, czy może w innych tłumaczeniach dobrymi uczynkami, jakkolwiek, to mówi, że to wypełnianie tych chrześcijańskich obowiązków, czy pełnienie tych dobrych uczynków, nigdy nie sprowadza do nas Bożej łaski. Że to tak nie działa. Że my robimy i wtedy mamy łaskę. Natomiast mówi, że przeżycie czy doświadczenie, dotknięcie tej Bożej łaski prowadzi nas do wypełnienia tych obowiązków. I to z wdzięcznością. Dlatego, że te obowiązki, to do czego wzywa nas Pan Bóg, byśmy robili, byśmy żyli po chrześcijańsku, nie są dla wierzącego człowieka czymś uciążliwym. A choć wymagają wysiłku, zaangażowania, to na pewno nie są żadną karą. Przeciwnie, ci, którzy dążą do uświęcenia, które wynika z miłości do Pana Boga, to w tym pobożnym życiu odkrywają dodatkowe bogactwo Bożej łaski. I o łasce powiemy jeszcze więcej na koniec dzisiejszego rozważania, a teraz przeczytajmy proszę nasz fragment, czyli trzeci rozdział listu apostoła Pawła do Tytusa. Od 8 wersetu do końca rozdziału. Nauka ta zasługuje na wiarę. Chcę, abyś stanowczo ją głosił, żeby ci, którzy wierzą w Boga, starali się wyróżniać dobrymi czynami. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, genealogii, sporów, kłótni o prawo. Są bowiem bezużyteczne i bezwartościowe. Od odstępcy trzymaj się z daleka po jednym lub drugim upomnieniu. Wiedz, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam na siebie wydaje wyrok. Kiedy przyjdzie do ciebie Artemasa i Tychika, postaraj się przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, znawcę prawa, i Apollosa wyposaż odpowiednio na drogę, aby niczego im nie brakowało. Niech nasi bracia uczą się też wyróżniać dobrymi czynami, które zaspokajają konieczne potrzeby, aby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Jak mam nadzieję pamiętamy, a ci, którzy nie pamiętają lub nie słuchali poprzednich kazań, co jest pewnym problemem, jeśli mówimy już o samej końcówce, a ktoś nie pamięta, bo dawno nie czytał albo nigdy nie czytał poprzednich rozdziałów, to apostoł Paweł pisze list do Tytusa, ponieważ przez jakiś czas wspólnie prowadzili służbę, misję na Krecie, ale później apostoł Paweł wyjechał, a Tytusa zostawił i pisze do niego: zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych zgodnie z tym, co ci poleciłem. Dwa grube tematy do wykonania. Uporządkować to, co zostało do zrobienia i drugie, ustanowić w każdym mieście starszych. Więc właśnie w tym celu Tytus jest na Krecie i Paweł pisze, ponieważ troszczy się, żeby ten kościół dobrze się rozwijał i żeby był zdrowy. I właśnie o zdrowym kościele jest ten nasz ostatni fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, a właściwie pięć rzeczy o zdrowym kościele. Po pierwsze, zdrowy kościół dobrze radzi sobie z kontrowersjami i ludźmi prowadzącymi do podziału. Popatrzmy na wersety od 8 do 11. I to jest najdłuższy punkt z wszystkich pięciu, które przygotowałem. Czytamy: nauka ta zasługuje na wiarę, czy jest godna wiary, i on odnosi się do fragmentu, który poprzedza. Niestety mój pilot nie klika, więc ja tak będę was klikał. Dobra, tam. Popatrzcie, ten sam rozdział, wersety poprzedzające, które przeczytaliśmy, czytamy, że Bóg zbawił nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym, wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, zgodnie z nadzieją, stali się dziedzicami życia wiecznego. Bo właśnie o tym jest cały ten list. Więc gdy on mówi nauka ta, to odnosi się w pewnym sensie do całego listu, który poprzednio był, ale tych rozdziałów, ale najbardziej do kontekstu, który poprzedził ten, który przed chwilą przeczytaliśmy, dobrze? I do dobrych uczynków wrócimy, gdy dojdziemy do wersetu 14, ponieważ tam jeszcze będzie dwa razy o dobrych uczynkach, czy w ogóle trzy razy w tym rozdziale. Więc popatrzmy na werset 9. Czytamy o głupich dociekaniach, o genealogiach, czyli rozmowach, dyskusjach o przodkach, o rodach, o tym wszystkim, co dla Żydów było bardzo ważne, chociaż dzisiaj też ludzie zaczynają coraz bardziej szukać swoich korzeni, skąd pochodzą, o sporach, o kłótniach, o prawo, i od razu kojarzy nam się to, dobór słów, z tym, co było w pierwszym rozdziale, w wersetach od 10 do 16, tam było o pustej gadaninie, o żydowskich baśniach i o właśnie chrześcijanach pochodzenia żydowskiego, którzy marnowali czas i bili pianę na baśniach i pustej gadaninie. Ale już teraz, pod koniec listu, Paweł podaje trzy zasady, które należy stosować, by unikać podziałów i raniących kłótni. Po pierwsze, Tytus ma się skupić na nauczaniu tego, co słuszne. Czyli zdrowej doktryny. Doktryna, jak pamiętamy, to słowo znaczy z łaciny nauka, i zgodnego z nią praktycznego zachowania. Ten temat pojawia się w całym liście i tutaj ponownie mamy przypomnienie, że właściwe głoszenie i nauczanie jest konieczne dla wzrostu w pobożności. Lud Boży, wierzący ludzie, do wzrostu w swojej pobożności, w podobaniu się Panu Bogu, nie potrzebujemy szczegółowych dyskursów teologicznych czy jakichś debat o drobiazgi teologiczne. Priorytetem głoszenia ma być odrzucenie grzechu i dążenie do tego, by być coraz bardziej w swoim charakterze, postępowaniu podobnym do Chrystusa. To jest zdrowa nauka. Po pierwsze. Po drugie, przywódcy Kościoła muszą umieć rozpoznać, co jest bezużyteczne, co jest bezwartościowe, jak widzimy w wersecie 9, aby uniknąć wewnętrznych konfliktów. Bo niewiele debat, niewiele dyskusji, a już na pewno niewiele kłótni skutkuje wzrastaniem w pobożności. W tym, że po takiej dyskusji, po takiej debacie, po takiej zażartej kłótni rzeczywiście jesteśmy bardziej w naszym charakterze, podobnie do Pana Jezusa i jeszcze bardziej Boga kochamy. Bezużyteczne dyskusje są raczej formą takiej subkulturowej rozrywki, które rodzą więcej kłótni niż pożytku. Oczywiście, oczywiście są doktryny, których należy bronić. Ale ludzie, o których tutaj pisze apostoł Paweł, pragną podziału i przeciągania ludzi na swoją stronę. Więc liderzy, przywódcy Kościoła muszą umieć kategoryzować takie zagadnienia i następnie unikać tych, które są bezużyteczne, bezwartościowe. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację w naszym zborze, że mielibyśmy naprawdę gorący konflikt, ponieważ byłaby grupa ludzi, która byliby zwolennikami takiej teoretycznej kolejności Bożych postanowień podejmowanych przed założeniem świata w kwestii wybrania, która nazywa się lapsarnizmem. Supra od przed, lapsus od upadek. I staliby w kontrze do infra lapsarianizmu, czyli po upadku. I rzeczywiście są ludzie, którzy miesiącami i latami dyskutują. Supra lapsarianizm, infra lapsarianizm. Okej. Czy te dwa poglądy mówią nam coś o Panu Bogu? Absolutnie tak. Czy te dwa poglądy wnoszą coś do naszej pobożności? Absolutnie nie. Ale ludzie potrafią się kłócić i nawzajem obrażać na siebie, bo ktoś uważa, że bardziej supra, a ktoś uważa, że bardziej infra. I ja akurat jestem zwolennikiem supra. Ale jeszcze z nikim z was o tym nie rozmawiałem nigdy w życiu. Ale gdyby ktoś zaczął szerzyć poglądy zaprzeczające wystarczalności ofiary Pana Jezusa na krzyżu, że owszem, super, że Pan Jezus umarł, super, że oddał swoje życie, to jest duży wkład, ale my do Niego musimy dodać coś sami z siebie. Lub zacząłby siać niepokój i niezgodę, wywierając na innych presję, że jeśli w Twoim życiu codziennie nie doświadczasz uzdrowienia, nie doświadczasz materialnego dobrobytu, nie doświadczasz tego, że Twoje relacje z wszystkimi ludźmi są po prostu ultra, mega, najpiękniejsze na świecie, to Ty jesteś nieduchowym człowiekiem. Ty nie masz Ducha Świętego. Ty jesteś po prostu niewierzący. Lub gdyby ktoś zaczął publicznie mówić, że jeśli jesteś w Chrystusie, to jesteś wolny i możesz robić, co tylko chcesz. Możesz pić, kraść, możesz żyć niemoralnym życiem, możesz zostawić żonę i dzieci, jeśli nie dają ci przyjemności. Możesz robić, co tylko chcesz, bo jesteś wolny w Chrystusie. I również takie kontrowersje pojawiają się w kościołach. I wtedy, po trzecie, z tych trzech zasad, które podaje apostoł Paweł, jeśli taka osoba, która wzbudza konflikty i upiera się przy fałszywym nauczaniu, ma być napomniana, czytamy raz lub dwa razy, aby przywrócić ją do biblijnej prawdy, widzimy to w wersecie 10, a jeśli po dwóch upomnieniach taka osoba odmawia zmiany, należy ją ignorować, należy ją izolować, a w najgorszym wypadku poprosić o opuszczenie kościoła. I oczywiście celem nie jest kneblowanie ludziom ust, duszenie, gaszenie w zarodku pragnienia poznawania prawdy i dowiadywania się więcej. Absolutnie nie. Prawda jest taka, że konflikty i podziały pochodzą od tych, którzy myślą, są pewni, że oni już wiedzą najlepiej i chcą się kłócić z innymi, żeby dowodzić swoich racji. Na takie zachowanie nie może być przyzwolenia w Kościele. Popatrzmy na werset 11. Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wydaje wyrok. Zatem po pierwsze, zdrowy Kościół dobrze radzi sobie z kontrowersjami i ludźmi prowadzącymi do podziału. Po drugie, zdrowy Kościół rozwija się pod stałą opieką duszpasterską. Popatrzmy na werset 12, proszę. Paweł napisał, kiedy przyślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się przybyć do mnie, do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem spędzić zimę. Paweł się tutaj nie rozwodzi, ale najprawdopodobniej po prostu potrzebuje pomocy Tytusa, ale ta potrzeba nie przeważa nad potrzebą duszpasterskiej opieki i ciągłości przywództwa w kościele na Krecie. Więc Tytus ma nie opuszczać Krety, dopóki nie przybędzie jeden albo drugi. Albo Artemas, albo Tychik. Bo Paweł jest świadomy ciągłych zagrożeń od wewnątrz i z zewnątrz i nie chce zostawić bez opieki młodego kościoła na Krecie. Nam mogłoby się to wydawać trochę dziwne i takie trochę hierarchiczne, że jak nie będzie biskupa, nie będzie kogoś tam, to będzie źle. No bo przecież z naszego punktu widzenia z takim bogactwem tłumaczeń Pisma Świętego i dostępem do niego w wersji papierowej i cyfrowej, z komentarzami do Pisma Świętego, na wyciągnięcie ręki, z wierzącymi przyjaciółmi, rodziną, z dostępem do niezliczonej ilości kazań, wykładów w internecie, czy Kościół dzisiaj naprawdę potrzebuje takiego przywództwa? Takiego, o jakim apostoł Paweł pisał w pierwszym rozdziale, kiedy czytamy o kwalifikacjach starszych zboru. Czy nie byłoby dobrze, a nawet lepiej, gdyby to ludzie byli odpowiedzialni, dojrzali i sami o siebie dbali, opiekowali się sobą? Otóż nie, bo Bóg tak uformował Kościół, i to nie jest pomysł ludzki, tylko tego, który Kościół stworzył, że potrzebujemy siebie nawzajem, że każdy lokalny Kościół potrzebuje przywództwa, które Bóg powołał i obdarował, wyposażył, a lokalna społeczność, lokalny Kościół rozpoznał jako starszych. Żaden Kościół ani chrześcijanie nie mogą w zdrowiu pozostać bez duszpasterskiego przywództwa i opieki. Taki jest Boży porządek, nie ludzki. Czyli to po drugie. Po trzecie, zdrowy Kościół ma służyć w Bożym Królestwie. Popatrzmy na wersety 13 i 14. Zenasa, znawcę prawa, i Apollosa wyposaż odpowiednio na drogę, aby niczego im nie brakowało. Niech nasi bracia uczą się też wyróżniać dobrymi czynami, które zaspokajają konieczne potrzeby, aby nie byli bezowocni. Chrześcijańskie życie to nie jest życie zakazów. Nie polega na tym, żebyśmy skutecznie unikali złych rzeczy i wtedy, jeśli staramy się nie popełniać grzechów, to wtedy w oczach Pana Boga jest już z nami wszystko dobrze. Nie taka jest kolej. Chrześcijańskie życie polega na tym, żeby żyć Bogu na chwałę i znajdować największą przyjemność i spełnienie w Jego łasce i Jego bliskości. Jeśli w wersecie 9 czytamy o unikaniu wdawania się w kłótnie i spory, to zauważmy, że podkreślony tu jest aspekt bezużyteczności i braku wartości tych dyskusji, sporów. A nasze życie ma być użyteczne i pełne wartości. W wersecie 8 czytamy, że ci, którzy wierzą w Boga, mają starać się wyróżniać dobrymi czynami, bo to jest dobre i pożyteczne dla ludzi. W 14 wersecie niech nasi bracia uczą się też wyróżniać dobrymi czynami, aby nie byli bezowocni. A w pierwszym wersecie tego samego rozdziału czytamy, że mamy być gotowi do każdego dobrego czynu. Życie chrześcijańskie to nie jest życie zakazami. To jest życie aktywne, to jest życie, które stara się wyróżniać dobrymi czynami. Gdy nie ma konfliktów, nie ma kłótni o słowa, gdy Kościół nie traci swojej energii na rzeczy trzeciorzędowe, czwartorzędowe, wtedy ma czas i siłę, by służyć swojemu Bogu i ludziom wokół siebie. Apostoł Paweł wzywa Kościół, żeby nie był bezowocny, lecz działał i wspierał niesienie dobrej nowiny. Nie wystarczy, żeby chrześcijanie nie szkodzili innym, że po prostu niczego nie można było im zarzucić, nam zarzucić. Mamy aktywnie czynić dobro i unikać zła. Mamy tak żyć, żeby pracą naszych rąk i naszych głów Pan Bóg mógł błogosławić miasto, w którym żyjemy. Nasze miasto potrzebuje ewangelicznie wierzących nauczycieli, architektów, lekarzy, personelu medycznego, urzędników, pracowników korpo, ludzi wykonujących wolne zawody, ludzi, których praca będzie użyteczna i pełna wartości, a nie nastawiona na nikłą pracę, a maksymalny zysk. Po to jest również Kościół na ziemi, żebyśmy byli błogosławieństwem dla ludzi, którzy są wokół nas, żeby nasza praca była użyta przez Pana Boga, żeby błogosławić innym ludziom. To po trzecie. A po czwarte, zdrowy Kościół cieszy się społecznością chrześcijańską. Popatrzmy na werset 15. Pozdrawiam Cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Zauważmy, że w tym ostatnim wersecie całego listu czytamy, że apostoł Paweł nie jest sam. Był taki moment, kiedy był sam. Pod koniec drugiego listu do Tymoteusza, kiedy mówi, wszyscy mnie opuścili. Za chwilę zginę, nie ma nikogo przy mnie. Ale to był wyjątek. Normą było to, że apostoł Paweł zawsze miał ludzi wokół siebie. Nigdy nie był sam. Miał stały kontakt z innymi wierzącymi i pisze do tych, którzy go kochają. Natomiast nasze współczesne realia dużego indywidualizmu, a do tego jeszcze problemów związanych z izolacją covidową i do tego jeszcze przeniesienia życia z życia realnego do mediów społecznościowych tworzą nawet chrześcijan, którzy nie lubią albo nie pragną być razem. Oczywiście tam, gdzie są ludzie, zawsze są problemy. Nawet jeśli one są tylko wymyślone. Więc lepiej być samemu i zakładać maskę w przenośni i dosłownie. Natomiast Bóg nas wzywa, byśmy nie unikali wspólnych spotkań, bo dni są złe, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Dlatego też odwiedzając rodziny naszego zboru zachęcam, żeby zmobilizować się i przynajmniej raz w miesiącu, głównie mówię o tych, które mają dzieci, dwójkę, trójkę i jest problem ze szkółką, później łączeniem się na Zoomie, ale żeby się raz w miesiącu zmobilizować, więc głównie mówię teraz do tych, którzy są z nami online, i przyjść na nabożeństwo. Tam z tyłu są salki, gdzie dzieci po kilkoro może usiąść przy jednym komputerze i mieć namiastkę normalności, ponieważ my potrzebujemy bycia razem, potrzebujemy społeczności. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest bardziej sangwinikiem, czy ktoś jest bardziej nieśmiały, wyobcowany i woli być, jest sopkiem, woli być sam. Nie ma znaczenia. Elementem zdrowego Kościoła jest to, że jesteśmy razem, że lubimy być razem. Jeśli nasz Kościół ma być zdrowy, musimy lubić, a nawet kochać, przebywać ze sobą. Dlatego na przykład organizujemy weekend zboru, takie lokowanie produktu. Zapraszamy do wspólnej pracy, na przykład ten stropian, o którym była mowa dzisiaj, czy wspólnej służby i takiej stałej w ciągu roku i okazjonalnej, jak obozy, jakieś wyjazdy czy coś. Tworzymy różne mniejsze grupy, bardziej mniej formalne, bardziej mieszane i bardziej męskie, damskie i takie i inne, żeby się poznawać, żeby się wspierać, żeby się zachęcać, żeby stawiać sobie wyzwania, żeby się wzmacniać nawzajem. Ponieważ niedzielne nabożeństwo jest tylko świętowaniem tego, co przeżyliśmy z Panem Bogiem przez cały tydzień. Spotykamy się po całym tygodniu, w dniu, kiedy Kościół na całym świecie świętuje Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby świętować. Ale potrzebujemy społeczności w jakimś wymiarze przez cały tydzień. Świadomie jako Kościół występujemy przeciwko egocentryzmowi, czy takiemu antropocentryzmowi, czyli ja, moje, o mnie, dla mnie, mną. Bo to jest melodia tego świata. To nie jest melodia chrześcijanina i Kościoła. Podkreślamy, że we wszystkim, kim jesteśmy, co robimy, chcemy być chrystocentryczni i chcemy być nastawieni na dawanie, ponieważ bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I mamy być użyteczni, mamy być owocni. To po czwarte. I wreszcie po piąte i ostatnie. Zdrowy Kościół zaczyna się i kończy w łasce. To jest ostatnie zdanie tego listu. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. I jak już mówiłem na wstępie, łaska jest tematem, który przewija się przez cały list do Tytusa. Łaska, czytamy w liście do Tytusa, przyszła na świat, czy objawiła się temu światu, w tym sensie przyszła, ponieważ Pan Jezus przyszedł na świat. Łaska nie jest jakąś abstrakcyjną doktryną, jakimś konstruktem teologicznym, jak supralapsarianizm czy infralapsarianizm. Sprawdźcie, zachęcam później. Może nie w Wikipedii, bo tam to tak będzie hasłowo. Supralapsarianizm, infralapsarianizm. Ale nie kłóćmy się o to. Łaska przychodzi, jak czytamy w drugim rozdziale, na tym wersecie, tak jak Chrystus przychodzi. Łaska się objawiła, Chrystus się objawił. Objawił, czyli przyszedł do nas. Łaska jest tak osobowa, jak osobowy jest Chrystus. Ta niezasłużona Boża dobroć jest właśnie tym, o co chodzi w przyjściu Pana Jezusa na świat. Zatem łaska jest osobistym działaniem Boga, który całkowicie z czystej miłości uratował nas z naszej beznadziejnej sytuacji. Czyli gdy czytamy łaska niech będzie z wami wszystkimi, apostoł Paweł życzy niech Pan Jezus będzie z wami wszystkimi. Jego przychylność, Jego dobroć, Jego prowadzenie, Jego opieka, Jego zaopatrzenie niech będzie z wami wszystkimi. Piękne zakończenie listu. Łaska jest tym, co jest niezbędne dla wierzącego człowieka, żeby być zdrowym chrześcijaninem. Bo jeśli nie będziemy żyli łaską, to będziemy żyli czymś innym. Będziemy żyli samozapracowywaniem. Będziemy żyli troską. Będziemy żyli niepokojem, jeśli nie będziemy w stanie odpocząć w Bożej łasce. Jeśli nie będziemy w stanie z poziomu teorii przenieść do praktyki tego, że cokolwiek Pan Bóg dopuszcza w moim życiu, to jest najlepsze, co On ma dla mnie teraz. Że owszem, przejmujemy się wieloma rzeczami, planujemy wiele rzeczy, ale my nie musimy mieć troski, która zabiera nam sen, która zabiera nam emocje, która zabiera nam życie, bo my naprawdę możemy odpocząć w Bożej łasce. Ewangelia jest Ewangelią łaski. Ewangelia łaski nie jest zestawem reguł i zasad, manualem, co mam robić, czego nie robić, co ma wyznaczyć kierunek mojego życiu, mojemu życiu. Ewangelia łaski kształtuje i ma wpływać na każdy element naszego życia. Boża łaska ma przenikać wszystko, kim jesteśmy i co robimy. Jak to ma wyglądać w praktyce? Jeśli jestem chrześcijaninem, to Ewangelia łaski będzie kształtować to, jakim jestem mężem, jakim jestem ojcem, jakim jestem kolegą, jakim jestem kierowcą na ulicy, jakim jestem płacącym podatki, jak wykonuję swoją pracę i tak dalej. W jednym ze swoich wykładów Timothy Keller, zacytuję cudzy przykład, ponieważ żaden taki mi nie pojawił się w pamięci. Timothy Keller mówi, że do jego kościoła, do ich kościoła zaczęła przychodzić pewna młoda kobieta. I gdy była tak drugi, trzeci, czwarty raz, to podszedł do niej i zapytał, no jak to się stało, że tutaj przyszła? I ona mu powiedziała, że pracuje w jednej z nowojorskich stacji telewizyjnych. Ma jakieś tam stanowisko i generalnie fajna praca, tylko że jakiś czas temu popełniła potworny błąd, okropny błąd. Zrobiła coś, co naraziło na szwank firmę wizerunkowo, finansowo. Po prostu wtopiła tak, że właściwie już mogła wziąć kartonik i zbierać swoje rzeczy z pudełka. Została wezwana na dywanik, na spotkanie z zarządem, właściwie na egzekucję. Gdy powiedziała, co się stało, zanim ją wylali z pracy, jej dyrektor się odezwał, powiedział, wiecie co panowie, czy państwo, to jest moja wina. Ponieważ ja niewystarczająco dobrze przygotowałem tą panią do wykonywania tej pracy i do tego zadania. I ona nie była w stanie, czy mogło się jej udać, nie popełnić błędu, ale generalnie to jest moja wina. Co się stało w tym momencie? Ona uratowała głowę, pracę. On z kolei stracił na wiarygodności wśród innych dyrektorów tego zarządu. No ja w swojej opinii, oczywiście on nie stracił pracy, ale no poniósł taką moralną szkodę. Ona zachowała pracę i po właściwie niedługim czasie stwierdziła, że no chciałaby jakoś podziękować mu, więc poszła do tego dyrektora, mówi: panie dyrektorze, czy ja mogłabym coś zrobić, żeby podziękować? A on mówi: nie, nic się nie stało, nie ma problemu. On mówi: nie, nie, stało się, ja już pracowałem w niejednej firmie i zasadą jest to, że dyrektor buduje swój kapitał na ciężkiej pracy swoich podwładnych, a jak podwładni coś narozrabiają, to problem jest tylko ich i ich się wyrzuca. A pan wziął moją winę na siebie. Także chciałabym podziękować. A on mówi: nie, naprawdę. Mówi: ale dlaczego pan tak zrobił? Ja mówię: jak już pani tak nalega, to ja pani powiem. Bo ja jestem chrześcijaninem. I właściwie całe moje życie polega na tym, czy zasadza się, czy wypływa z tego, że inna osoba wzięła moją winę i moje winy na siebie i poniosła je na krzyż. I jestem uratowany i jestem wolny. I ja z całego serca chcę być jak mój Zbawiciel, Pan Jezus, skoro pani tak nalega. I wiecie, jakie było jej następne pytanie? A do jakiego kościoła pan chodzi? Ponieważ Ewangelia łaski kształtuje całe nasze życie. Nie tylko wtedy, kiedy siadamy z Biblią w ręku, może sami, może w grupie i mówimy: no tak, tak, tu w Ewangelii Marka, a z kolei w Ewangelii Łukasza, a wiesz, supralapsarianizm, wiesz, a infra i w ogóle. Kształtuje każdy element naszego życia. Czy nas ludzie widzą, czy nie widzą. Czy to jest rodzina, czy to jest miejsce publiczne. Czy ja z tego będę miał korzyść, czy ja coś stracę. Ponieważ chcemy z całego serca być jak nasz Zbawca. Chcemy naszym charakterem coraz bardziej przypominać naszego Zbawcę. Chcemy żyć Jemu na chwałę i cieszyć się. Oczywiście cieszymy się wieloma rzeczami. I podwyżką, jak coś się uda, i prezentem, i w ogóle rozmaitym zdrowiem. Ale koniec końców najbardziej cieszyć się i mieć poczucie spełnienia w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawcy. Jak czytamy w pierwszym do Koryntian 11 rozdziale, Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i po dziękczynieniu połamał i powiedział: to jest moje ciało, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na moją pamiątkę. Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw ciału i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i wtedy spożywa z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, spożywa i pije własne potępienie. Dlatego to wśród was jest wielu słabych i chorych i liczni umierają. Jeśli natomiast sami siebie osądzamy, nie będziemy sądzeni. Jeśli zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie zostali potępieni wraz ze światem. On nas pokochał i wydał samego siebie za nas, by nas ratować. Ratować kogo? Zbuntowanych grzeszników. Którzy ciągle jeszcze potrafią być zbuntowani. Którzy ciągle jeszcze potrafią być niewdzięczni. I On nie wydał samego siebie za nas, mając nadzieję, że będziemy doskonali, bo wiedział, że tacy nie będziemy. Na szczęście umarł za wszystkie nasze grzechy. Te przeszłe, te teraźniejsze i przyszłe. Bo kto jest w Chrystusie, nad Nim już nie ma potępienia. I przez swoją odkupieńczą śmierć na krzyżu dał nam możliwość pojednania się z Nim. Wejścia w wieczne przymierze, które zawarł na krzyżu. Boży Syn, jako nasz przedstawiciel ze swoim Ojcem.